Mariologia błogosławionego Jana Pawła II. Jutro, 13 maja 2011 roku, przypada 30. rocznica zamachu na życie błogosławionego Jana Pawła II, jakiego dokonał Turek Ali Akça. Ta data nie jest bynajmniej przypadkowa, gdyż zbiega się z rocznicą pierwszych objawień w Fatimie, w wyniku których pastuszkowie, błogosławiona Hyacynta, błogosławiony Franciszek i siostra Łucja, przekazali trzy tajemnice Kościołowi i ludzkości. Ostatnia z nich została ujawniona dopiero na wyraźne życzenie Jana Pawła II w roku 2000 i przynajmniej w części spełniła się na nim. Nie dziwi więc, że w powszechnie znanej pobożności maryjnej polskiego papieża Matka Boża Fatimska zajmuje miejsce szczególne. Nie zamierzam jednak po raz kolejny przytaczać dobrze znanych faktów ukazujących pełną prostoty i zażyłości maryjną pobożność Jana Pawła II, słusznie nazywanego papieżem maryjnym. Chciałbym natomiast skupić naszą uwagę na jego mariologii, to znaczy na teologicznej refleksji odnośnie do roli Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Błogosławiony papież zawarł ją przede wszystkim w dwóch ważnych dokumentach. Pierwszym z nich jest encyklika Redemptoris Mater, wydana w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 1987 roku. Drugim zaś list apostolski o Różańcu Świętym, Rosarium Virginis Mariae, opublikowany z okazji 25-lecia pontyfikatu. Mariologicznych treści nie brak w innych encyklikach, adhortacjach i listach apostolskich, a także w różnego rodzaju orędziach i alokucjach. Wiele miejsca Matce Bożej Jan Paweł II poświęcił w cyklu 79 kateches środowych, głoszonych od 6 września 1995 roku do 29 października 2003 roku. We wspomnianej encyklice papież kontynuuje i pogłębia nauczanie Soboru Watykańskiego II i swojego poprzednika Pawła VI na temat roli Matki Bożej w historii zbawienia. O ile w dotychczasowej mariologii, odziedziczonej głównie po XIX wieku, mocno podkreślano przywileje Maryi, to Jan Paweł II już na samym początku tego dokumentu, nie pomijając owych przywilejów, eksponuje przede wszystkim osobę Maryi jako pierwowzór życia Kościoła, zwłaszcza jej wiarę i miłość, pokorę oraz posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Właśnie wiara Maryi stanowi przewodni temat omawianej tutaj encykliki Redemptoris Mater. Znamienne są słowa papieża, że wiara Maryi przyrównywana bywa do wiary Abrahama, którego apostoł Paweł nazywa ojcem naszej wiary. W zbawczej ekonomii objawienia Bożego wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza. Wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek przymierzu nowemu. Podobnie też jak Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, tak Maryja, która przy zwiastowaniu wyznaje swoje dziewictwo, uwierzyła, że z mocy Najwyższego, za sprawą Ducha Świętego, stanie się matką Syna Bożego zgodnie z objawieniem anioła. Mówiąc o Maryi jako wzorze Kościoła, błogosławiony papież rozważa jej obecność w wieczerniku w chwili zesłania Ducha Świętego, a więc w momencie narodzin Kościoła, i podkreśla zarazem, że jest ona ze wszystkimi dziećmi Kościoła zawsze. Uczniowie Pana wszystkich czasów i narodów trwają na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. Narody garną się do niej jako do Matki Chrystusa i swojej Matki, bo szukają w jej wierze oparcia dla swojej wiary. W ten sposób wiara Maryi staje się wciąż poniekąd wiarą pielgrzymującego ludu Bożego. W encyklice Redemptoris Mater, nazywanej czasem sumą współczesnej mariologii, Ojciec Święty podkreśla chrystocentryzm kultu maryjnego. Jak uczy święty Paweł Apostoł, mamy jedynego pośrednika u Boga, Jezusa Chrystusa. W związku z tym papież uczył, że macierzyńska rola Maryi w stosunku do ludzi w niczym nie przyćmiewa i nie umniejsza jedynego pośrednictwa Chrystusa. Wprost przeciwnie, jeszcze bardziej uwydatnia go. Ona nieustannie objawia ludziom wolę Chrystusa, stale powtarzając słowa wypowiedziane w Kanie Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa, jak to widzimy na jasnogórskiej ikonie, i czego potwierdzeniem jest fakt, że to w sanktuariach maryjnych i przy okazji świąt maryjnych najczęściej sprawuje się msze święte i sakrament pokuty. Mając to na myśli, Jan Paweł II podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny powiedział o Jasnej Górze, że jest to sanktuarium narodu, konfesjonał i ołtarz. Jest to miejsce duchowej przemiany i odnowy życia Polaków. W tym kontekście godne odnotowania jest to, że błogosławiony papież nie używa terminów wszechpośredniczka czy współodkupicielka, jak to niekiedy sugerują różne pobożne środowiska. Tym samym nie identyfikuje się on z ruchami na rzecz tak zwanego piątego dogmatu maryjnego, które domagają się, aby Stolica Apostolska ogłosiła jako dogmat prawdę wiary, iż Maryja jest wszechpośredniczką łask i współodkupicielką. Jan Paweł II w duchu Soboru Watykańskiego II akcentuje przede wszystkim jej macierzyńskie wstawiennictwo, któremu dała wyraz między innymi we wspomnianej scenie podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Chrystocentryczny charakter kultu Matki Bożej wyraźnie widać także w drugim ważnym dokumencie mariologicznym nowego błogosławionego, jakim jest list apostolski Rosarium Virginis Mariae. Na samym początku tego listu papież zaznacza, że różaniec to modlitwa, która pod tchnieniem Ducha Świętego rozwinęła się w drugim tysiącleciu i stale jest zalecana w Kościele. I choć ma on charakter maryjny, pisze papież, to jednak jest modlitwą o sercu chrystologicznym i przez to właśnie należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Maryja jest bowiem niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa. Dlatego od niej mamy się uczyć Chrystusa, poznawać Go niejako jej oczyma i jej sercem. Błogosławiony Jan Paweł II podkreśla, że różaniec jest streszczeniem Ewangelii. Nie bez racji przecież w średniowieczu mówiono, że jest to Biblia Pauperum, czyli Pismo Święte dla ubogich, dla nieumiejących czytać i pisać. Jeżeli więc w różańcu mają odbijać się najważniejsze sceny ewangeliczne, to nie mogło w nim zabraknąć istotnych dla historii naszego zbawienia tak zwanych tajemnic światła. I choć, jak mówią niektórzy, zburzyło to tradycyjną strukturę tej szacownej modlitwy, to jednak nadało jej nowy, jeszcze bardziej chrystologiczny wymiar. To znaczy, jeszcze pełniej w różańcu wybrzmiewa centralna w historii zbawienia rola Chrystusa jako jedynego pośrednika. Dzięki temu również różaniec staje się rozmową z Maryją o Jezusie, a zarazem staje się szkołą Maryi, w której ona jest mistrzynią życia duchowego. Jak wspomniałem, akcenty maryjne odnajdujemy niemal we wszystkich pozostałych encyklikach, adhortacjach, listach apostolskich i temu podobnych. I tak na przykład w encyklice o Bożym Miłosierdziu, Dives in Misericordia, papież dłużej zatrzymuje się nad postacią Maryi jako Matki Miłosierdzia. Wiele uwagi Matce Pana poświęcił w encyklice Dominum et Vivificantem, podkreślając, że największym dziełem Ducha Świętego jest wcielenie Syna Bożego, zaznacza jednocześnie szczególny związek dziewicy z Nazaretu z trzecią osobą boską, który został potwierdzony nie tylko słowami Archanioła podczas zwiastowania, ale także w Wieczerniku w chwili zstąpienia ognistych języków. To do tego wątku błogosławiony Jan Paweł II nawiązuje w encyklice o misjach pod tytułem Redemptoris Missio, apelując zarazem, aby na wzór apostołów po wniebowstąpieniu Chrystusa Kościół gromadził się w Wieczerniku pod przewodnictwem Maryi i błagał Ducha Świętego o moc i odwagę do wypełniania nakazu misyjnego. Z kolei w encyklice Veritatis Splendor o niektórych podstawowych problemach moralnego nauczania Kościoła wskazywał na Maryję jako świetlany znak i wspaniały przykład życia moralnego. Znamienne jest to, że w ostatniej swej encyklice pod tytułem Ecclesia de Eucharistia końcowy rozdział papież dedykował Maryi, nazywając ją niewiastą Eucharystii. Tym oryginalnym i odważnym określeniem stwierdził, że nikt jak ona nie potrafi być dla nas wsparciem i przewodnikiem w przeżywaniu największej tajemnicy naszej wiary. Maryja jako ta, która poczęła i porodziła Syna Bożego, jest bowiem pierwszym tabernakulum. Tuląc Jezusa w swoich ramionach po narodzeniu, stała się dla nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia podczas każdej naszej komunii eucharystycznej. Swoim zaś hymnem Magnificat uczy, jak uwielbiać tego, który stając się chlebem życia, czyni dla nas wielkie rzeczy. Błogosławiony Jan Paweł II, papież maryjny, słowem i osobistym kultem Matki Bożej daje nam lekcję zdrowej i teologicznie pewnej pobożności maryjnej, która wpisuje się w dany Kościołowi na trzecie tysiąclecie postulat dążenia do świętości.